Storybox przedstawia klasyka dla dzieci. Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz. Na motywach serii Maurice'a Leblanca, Dariusz Rekosz. Ucieczka z więzienia. Czyta Maciej Więckowski. Był kwadrans przed 7 rano, gdy drzwi do celi Arsène Lupin otwarto z łoskotem. Aresztant spał twarzą do ściany. Słysząc więc szczęk zamka, uniósł głowę i spojrzał na strażników, ściągając brwi.
– Panie Lupin, wstajemy!
– zakomenderował pierwszy z nich. Arsène zamrugał i przewrócił się na drugi bok. Przetarł twarz dłonią, po czym usiadł na pryczy. Przeciągnął się zamaszyście i uważniej przyjrzał się mężczyznom.
– Stało się coś?
– zapytał.
– Przenosimy pana.
– Przenosicie dokąd? Mnie tu dobrze.
– Piętro niżej, do celi numer 24.
– A dlaczego tam?
– Wszystkiego się pan dowie.
– Kiedy?
– W swoim czasie.
– O nie. Moi drodzy, mam prawo wiedzieć teraz. I proszę, żebyście przestrzegali regulaminu więzienia. Strażnicy popatrzyli na siebie i podeszli bliżej.
– Znamy regulamin.
– Więc?
– Od przyszłego tygodnia będzie pan codziennie przesłuchiwany.
– Przesłuchiwany? Wydaje mi się, że złożyłem już stosowne wyjaśnienia. Strażnik nieco się zniecierpliwił.
– To nie moja sprawa!
– niemal wykrzyknął.
– Takie mamy polecenie komendanta, a jak pan wie, rozkaz to rozkaz.
No, – oczywiście – przyznał Lupin, ziewając. – Rozkaz to rozkaz. Już miał się podnieść, gdy coś go zaintrygowało. – Zaraz! – uniósł palec wskazujący. – A gdzie jest Jérôme, mój stary druh? – Chyba nie został zwolniony z pracy.
– Komendant polecił, żeby przenieść go do innego zakładu karnego.
– Co?
Znowu komendant?
Arsène poderwał się na równe nogi.
– Chcę się z nim widzieć – zażądał.
– Z Jérômem?
– Z komendantem.
– No ale jest wczesna godzina, nic nie szkodzi. – Skoro mogliście mnie zbudzić, to i do komendanta możecie zaprowadzić. – Proszę! Zdecydowanym ruchem wskazał na korytarz za drzwiami.
– Ale pan komendant…
– Nie interesuje mnie żadne ale – przerwał obcesowo. – Chcę się z nim widzieć i to już! W przeciwnym wypadku złożę na was skargę! Ostatnie zdanie podziałało na strażników jak kubeł zimnej wody. Wyprostowali się, poprawili służbowe pałki i otwarli drzwi na oścież. – Prowadźcie! – Lupin nie przestawał dowodzić. Zgodnie z procedurą jeden ze strażników szedł przed więźniem, a drugi za nim. Żwawym krokiem przeszli przez korytarz, schody i część administracyjną więzienia La Santé, żeby w końcu dotrzeć do gabinetu komendanta Wiktora Kruszego. Zapukali do drzwi.
Wejść!
Usłyszeli i idący przodem strażnik nacisnął klamkę. Komendant siedział za biurkiem i przeglądał jakieś papiery. Tuż obok stała filiżanka kawy, nad którą lewitował aromatyczny zapach gorącego napoju. Cushy uniósł głowę.
Lupin?
Zdziwił się i wstał, odłożywszy dokumenty. Przeszedł przed biurko i skrzyżował ręce na piersiach.
Tak, to ja, przyznał Arsène. A co pana do mnie sprowadza o tak nieprzyzwoicie wczesnej porze?
Dwie sprawy.
O!
Komendant uniósł brwi.
Aż dwie?
Tak. Po pierwsze chciałem zapytać, gdzie podziewa się mój dotychczasowy strażnik, brygadier Jérôme. Podobno przeniósł go pan gdzie indziej. Cushy odczekał pół minuty. Dał więźniowi szansę na ochłonięcie.
To prawda, odparł flegmatycznie. Komisja więzienna zdecydowała, żeby sprawdził się na innym stanowisku.
Komisja? Jaka komisja? Nigdy wcześniej nie słyszałem o jakiejś więziennej komisji.
To możliwe, drogi Lupin, bo to było jej pierwsze posiedzenie.
Ha! I pewnie pan był jej przewodniczącym.
No, nie myli się pan. No, tak się akurat złożyło.
Ta, oczywiście.
A biedny Jérôme...
Chwileczkę. Komendant postanowił przejąć inicjatywę. O co panu właściwie chodzi? Lupin wziął głęboki oddech. Żal mi Jérôme'a. A poza tym dobrze się nam współpracowało.
Ha, tego się właśnie obawiałem.
Czego?
Że wciągnie go pan w swoje gierki i nawet z zamurów La Santé nadal będzie pan kierował swoim syndykatem zbrodni.
Lupin wzruszył ramionami.
O, przesadza pan, komendancie. Jaki tam syndykat? No, już ja wiem swoje. A kradzież w zamku Malaki?
Przecież baron wycofał wniosek. Czytałem w prasie, że odzyskał absolutnie wszystkie rzeczy.
Odzyskał, no, zamruczał komendant. No ale za jaką cenę? Detektyw Ganimar opowiedział mi to i owo.
Poczciwy Ganimar ma trochę zbyt długi język i to go gubi. Poza tym, skoro twierdzi to, co twierdzi, to dlaczego nie ściga tych moich niby współników, ha?
Wie pan dlaczego, komendancie?
Dlaczego?
No bo nie ma żadnych dowodów, ot cała filozofia.
Opowiedziałem mu to, co opowiedziałem, ale on nie słucha ze zrozumieniem.
Cushy uśmiechnął się delikatnie. Podobno zapowiedział mu pan, że nie zamierza pan brać udziału w swoim procesie.
Tak, i panu mogę powiedzieć to samo.
Myśli pan o ucieczce z mojego więzienia?
Pańskiego? Zapytał Lupin z naciskiem.
Komendant machnął ręką i włożył dłonie do kieszeni spodni.
A tam, jak zwał, tak zwał.
Niech pan nawet nie próbuje.
Tym razem Lupin nic nie odpowiedział. Jedynie szeroko się uśmiechnął i wzruszył ramionami.
Dobrze panu radzę, dodał Cushy. A ta druga sprawa?
Druga?
Ach, byłbym zapomniał.
Arsen palnął się dłonią w czoło. Chciałbym zapytać o moje przenosiny. Z czym to ma związek?
Z tym, że od jutra, codziennie w południe, będziemy pana wozić do paryskiej prokuratury, gdzie w obecności sędziego pomocniczego będzie pan przesłuchiwany. Z celi numer 24 łatwiej nam będzie przeprowadzić pana do samochodu.
Codziennie?
No, niestety.
Komendant rozłożył ręce.
Takie mamy polecenie.
A kto je wydał?
Cushy wrócił na swoje miejsce za biurkiem, usiadł i przerzucił kilka kartek leżących luzem na blacie.
W końcu odnalazł odpowiedni dokument.
Sędzia Gérard Vendôme, odczytał.
Ha, służbista.
O, to prawda.
No i co ja mam tam niby robić?
Pojedzie pan jedną z naszych karetek więziennych w asyście czterech moich zuchów, odpowie na pytania prokuratora oraz sędziego i grzecznie w ten sam sposób wróci pan do La Santé.
Rozumiemy się? Wymownie spojrzał więźniowi w oczy.
Ha, karetką, mówi pan.
Lupin zamyślił się i chwycił się za brodę.
Nie radzę próbować żadnych cwanych sztuczek. Niech pan sobie nie wyobraża, że uda się panu uciec, zastrzegł Cushy. Będzie pan tu siedział.
Panie komendancie, przerwał mu rozmówca, krzywiąc się. Lupin siedzi w więzieniu tylko tyle, ile ma ochotę. Proszę to zapamiętać.
Cushy spoważniał.
Wstał i zbliżył się do aresztanta. Ręce założył za siebie.
Wyprowadzić więźnia, wycedził przez zęby.
Strażnicy zasalutowali zgodnie z procedurą i wyszli na zewnątrz. Po drodze do celi nie odezwali się ani słowem. Pozwolili Arsenowi zabrać jego rzeczy, a ponieważ była to w zasadzie sama drobnica, mydło, ręcznik, szczoteczka do zębów, grzebień, przybory do golenia, flakonik perfum, szmatka do przecierania monokla, blaszany kubek i taki sam talerzyk, zgodzili się, aby umieścił to we wnętrzu siedziska drewnianego taboretu. Lupin odwrócił krzesełko do góry nogami i wpakował wszystko do środka. Szczoteczka zadzwoniła, uderzając o brzeg kubka. Aresztant rozejrzał się jeszcze wokół i wyszedł na korytarz. Strażnicy poprowadzili go schodami w dół, po czym umieścili w nowej celi. W zasadzie nie różniła się niczym od poprzedniej. Była prawie identycznie wyposażona i tak samo ponura.
Poinformujemy straż zewnętrzną, że od dziś posiłki będzie pan jadał tutaj, zakomunikował jeden ze strażników.
Nim jednak skończył, za drzwiami odezwał się znajomy dzwoneczek.
Śniadanie dla pana Lupin?
Ha, o wilku mowa.
Strażnicy szeroko rozdziawili usta. Jak to możliwe?
Lupin od 2 minut jest w nowej celi, a już wszyscy wiedzą, gdzie go szukać?
Ani chybi musi mieć nadprzyrodzone moce, żeby komunikować się ze światem zewnętrznym tak, że właściwie nie wiadomo kiedy i w jaki sposób to robi.
Arsen rozłożył białą serwetkę i wetknął ją sobie pod brodę. Na śniadanie zaserwowano omlet ze szpinakiem i herbatę z owoców dzikiej róży. Jej zapach zwalał z nóg.
Lupin sam sobie życzył smacznego i wbił widelec w omlet.